Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest senator Ryszard Świlski z Koalicji Obywatelskiej, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Nie męczą pana dożynki?
Wielka przyjemność. Polecam każdemu, kto nie był na dożynkach. Ja uczestniczę w tych spotkaniach bodajże od, nie wiem, 98.
Tak, patrzyłem na pana media społecznościowe, czegoś szukałem, to z dożynki. Ile razy już pan był w ostatnim czasie?
Ciężko policzyć, ale to myślę też jest dobra okazja
do pokazania się.
Twarz się ma tylko jedną, to już tam z tym pokazywaniem to zostawmy może, ale to jest też taka okazja, żeby porozmawiać w cztery oczy, albo spotkać się z mieszkańcami, sąsiadami. To jest akurat w niedzielę była też taka okazja, żeby wreszcie usiąść przy stole, zjeść jakąś tam grochówkę i porozmawiać i usłyszeć nie tylko ciepłe słowa.
O właśnie, no bo podejrzewam, że problemów jest dużo, ale to zostawmy. To tak tylko.
Czyli nie będzie o problemach.
Wstępu. Nie, będzie o problemach, ale trochę większego kalibru. Powinna zostać powołana komisja śledcza do spraw wyjaśnienia afery Zonda Krypto?
Ja myślę, że zostawmy te komisje śledcze, jeżeli prokuratura działa, a ta prokuratura działa, to niech rozwiązuje jak najszybciej kwestie, o których pan powiedział.
Marcin Mastalerek, no, dość rozpoznawalny człowiek ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, także środowiska prezydenta byłego Andrzeja Dudy, powiedział w TVN24. Ja uważam, że w interesie PiS jest propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, to znaczy komisja śledcza, dlatego że wszystkie karty w sprawie afery ma Donald Tusk i jego obóz mogą grać, wypuszczać informacje, dozować. Tylko komisja śledcza i upublicznienie pozwoli PiS, by jakoś z tej afery wyjść. Przecież to jest partia założona na micie Lecha Kaczyńskiego jako ministra sprawiedliwości, który twardo walczył z mafiami. Ta afera po latach może uderzyć w DNA Prawa i Sprawiedliwości. Mastalerek tak zauważa.
Ja nie będę wchodził w grę pomiędzy środowiskiem Kaczyńskiego a Morawieckiego, bo to nie ma żadnego sensu.
Oni też grają w jakąś grę na bazie tej afery?
Absolutnie tak. I to widać wyraźnie. Widać wyraźnie, jak wypuszczane są różnego rodzaju informacje ze strony chociażby obozu Morawieckiego w stosunku do tego, co się dzieje w PiS-ie. Chyba w niedzielę była już taka duża gra o tym, że jest pytanie też, kto w kancelarii prezydenta jest uwikłany w Zonda Krypto. I myślę, że to za chwilę będzie wychodziło bez względu na to, czy jakaś komisja powstanie, czy nie. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli prokuratura działa, a widać, że działa, to myślę, że ta sprawa będzie przynajmniej pokazana, światło dzienne będzie, ujrzy naprawdę dużo faktów.
Ale jest też pytanie o wiarygodność Przemysława Krala, tego człowieka, który odpowiadał w ostatnim etapie za Zonda Krypto, no i który sączy, czy podaje te informacje uderzające
z jednej strony
wobec Prawa i Sprawiedliwości.
No jasne,
chociaż też, żeby było jasne, i Zbigniew Ziobro, i Jarosław Kaczyński w jakimś sensie potwierdzili te prawie 500 tysięcy przyjęcia.
No to o czym rozmawiamy? No to jeżeli mówimy o tym, że człowiek potwierdza fakty, mówi o tym, jak wyglądała cała historia, przecież to nie jest dzisiaj ani wczoraj, to jest historia z 2018 roku. Warto przypomnieć sobie, kto wtedy rządził. Warto przypomnieć sobie... W ogóle ja odświeżyłem sobie takie pismo pana Suszka, czyli poprzedniego...
Zaginionego właściciela giełdy BitBay, tak.
Tak jest. I pisał do Mateusza Morawieckiego o to, żeby uregulować rynek kryptowalut. Morawiecki się tym nie zajął. Rozpoczęły się problemy tej firmy, o której pan przed chwilą powiedział. 2019 rok. Pierwsza sprawa wskazana przez Komisję Nadzoru Finansowego i skierowana do prokuratury, która została umorzona. Potem KNF od tej decyzji się odwołał. Znowu prokuratura, którą rządził wtedy, przypomnijmy sobie jeszcze raz, minister Ziobro, znowu tę sprawę wrzuciła do kosza. KNF nie poddawał się i w kolejnym roku sprawa trafiła do prokuratury krajowej, pana Święczkowskiego, przyjaciela Ziobry, który ukręcił łeb tej sprawie. Więc nie mówmy o tym, że coś trzeba pokazywać w komisji śledczej, bo to są fakty. Dodajmy jeszcze do tego to, co się dzisiaj dzieje. Aresztowania ludzi, którzy są związani z mafią VAT-owską, przekrętami na paliwach. To było paliwo prawdziwe wtedy dla tej giełdy kryptowalut. I to wszystko pokazuje tło, w jakim jest środowisko Prawa i Sprawiedliwości. No jeżeli podamy nazwiska Krala, Piesiewicza, podamy nazwiska Ziobry, Wiplera, którzy brali pieniądze od Zonda Krypto, Moskala, który pojechał na Ibizę, no to jakie to są nazwiska? Środowiska prawicy. Więc nie ma tutaj żadnej żadnego przypadku.
Mhm. A to nie jest tak, że czasami macie kłopot jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska, żeby bronić się chociażby przed takim zarzutem? To jest afera KO.
A dlaczego? Dlaczego to jest afera KO?
No tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości.
To dlatego, że Żurek pokazał i prokuratura aresztuje, a sąd podtrzymuje to aresztowanie. No to to jest nasza afera skutecznego działania prokuratury. No
może postać Romana Giertycha nie pomaga
kim Roman Giertych jest w tej historii?
Adwokatem.
Jest adwokatem, dokładnie. Tak. Mhm. I ma prawo, a nawet powiem obowiązek bronić swojego klienta takiego czy innego. I nie ma co budować na tym jakiejkolwiek tutaj historii.
To jest początek serialu z Zonda Krypto?
No na pewno nie
koniec.
Pierwszy
sezon, drugi sezon będzie, trzeci, tak już do wyborów?
Nie chciałbym tego tak traktować, ale trzeba pamiętać o tym, że...
No poważna sprawa, no to trzeba wyjaśnić,
tak.
Absolutnie.
To jest ponad 2 miliardy, jeżeli mówimy o tym, jakie straty ponieśli obywatele. Problem u nas jest też trochę inny. Brak świadomości, brak edukacji takiej ekonomicznej. I tego ryzyka, które się ponosi i towarzystwo, do którego się wchodzi, jeżeli chodzi na przykład w tym wypadku o Zonda Krypto czy giełdę walut.
Zostawmy ten temat. Planuje pan porzucać mandat senatora?
A dlaczego miałbym to zrobić?
No takie się pojawiły informacje.
To są informacje. Aha, no dobrze. To już rozumiem, do czego pan zmierza. Zawsze warto... te informacje sprawdzić u źródła. Wydaje się, że źródłem powinienem być ja jako zainteresowany. Odpowiem prosto, absolutnie nie porzucam mandatu senatora, a tak parafrazując są słowa takiego filmu, gdzie w rejsie ktoś mówi, nie można być twórcą i tworzywem. Mhm. Czyli jeżeli pracowałem przy ustawie metropolitalnej, to nie po to, żeby dzisiaj, nie wiem, być jej jakimś tam, nie wiem, owocem.
Czyli Ryszard Świlski nie stanie na czele metropolii.
Nie stanę na czele Związku Metropolitalnego. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że o tym decydują członkowie metropolii. Mam nadzieję, że to będzie ponad 60 samorządów, które wstąpią do Związku Metropolitalnego. Każdy z tych przedstawicieli ma jeden głos. Myślę, że będzie rozmowa, dyskusja między samorządowcami o tym, kto ma na czele Związku Metropolitalnego stanąć. Nie będzie to Ryszard Świlski. Takiego tematu nie ma w ogóle.
I ten temat jest zamknięty, jak rozumiem.
Jest temat zamknięty, absolutnie tak. Znaczy, myślę, że to tam jeden z portali napisał i chyba osiągnął taki efekt, bo takie jest zamieszanie w tej materii. Ja się o tym przypadkowo zupełnie dowiedziałem.
Rozumiem. Ale śledzi pan to, co się dzieje, jeżeli chodzi o tworzenie się struktury metropolii? Kolejne samorządy podejmują uchwały. Jak pan tempo ocenia w tej sprawie?
Nie, no jesteśmy o czasie, jeżeli tak można powiedzieć, no bo te rygory terminowe, które narzuca ustawa i które zostały przyjęte, są spełniane. Poszczególne samorządy, które są zainteresowane projektem, podejmują takie uchwały. Z tego, co widzę, praktycznie są to decyzje jednogłośne. Może przy jakimś tam głosach wstrzymujących, czy tam może jednym sprzeciwu. Myślę, że wszyscy mamy ogromną nadzieję co do tego, że ten związek metropolitalny przyniesie dobre efekty dla mieszkańców Pomorza, podkreślam. Nie Trójmiasta, tylko Pomorza.
Efektami pracy tego związku ma być też poprawa komunikacji w regionie. Czy o czasie będą pociągi na Żuławach? Polskie Linie Kolejowe mają zrewitalizować linię z Szymankowa przez Nowy Staw do Nowego Dworu Gdańskiego i przed końcem przyszłego roku miałyby wrócić połączenia pasażerskie, 10 par pociągów dziennie. Takie są zapowiedzi też ze strony samorządu województwa. No i to jest taki kolejny etap, można powiedzieć, czy kolejny wątek odtwarzania, czy modernizowania linii kolejowych na Pomorzu. Pan też mówił o tym, że panu się marzy ta kolej na Żuławach jakiś czas temu, w ostatniej rozmowie, kiedy...
Okej, to usystematyzujmy dwa fakty. Oczywiście ustawa metropolitalna to nie tylko i wyłącznie kwestie transportowe, bo ja muszę o tym bardzo głośno powiedzieć, bo ja bym nie chciał tak naprawdę spłycić tego tematu do kwestii transportowych, bo to też kwestie uczelni, rozwoju naszego Pomorza w zupełnie innym też kierunku. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście kolej jest mi bliska i rzeczywiście ten projekt Polskich Linii Kolejowych wypali. Ja miałem przyjemność ostatnio jechać drezyną z Nowego Stawu do Nowego Dworu Gdańskiego i wydaje się, że nawet...
Ale sam pan tam pompował na tej drezynie?
Nie. Okay. No, żona drezyna to nie taka, jak tutaj pan redaktor teraz powiedział, że tam pompujemy. Nie. A już na poważnie mówiąc, to jest praca, która myślę, że w ciągu 12 miesięcy zostanie wykonana. Pod względem technicznym nie widać tam większych problemów. I tak jak pan powiedział, w przyszłym roku ta kolej między Nowym Stawem a Nowym Dworem, ja bym powiedział dalej, bo to jest jeszcze Szymankowo. Mhm. No i też ta możliwość, że pociąg pojedzie w kierunku i Trójmiasta, i Tczewa. I to jest bardzo istotna kwestia. Czyli połączenie tych miast. Pojedzie w przyszłym roku, minimum musi być te 9-10 par pociągów, żeby to miało sens. Znaczy to nie może być tak, jak poprzednicy kiedyś podchodzili do tematu linii kolejowych, rozpoczynali jakieś wielkie studium wykonalności dla tej linii kolejowej, o których rozmawiamy, czyli 256. Nie trzeba żadnych takich dokumentów. Wydaje się, że to jest prosta sprawa i rzeczywiście, jeżeli ustawa metropolitalna zadziała tak, jak ma zadziałać, jestem o tym przekonany, to w całej realizacji projektu siatki połączeń kolejowych dobrze się to wpisuje w nasze plany.
Ale pieniądze już są na to zabezpieczone, czy one to też są z metropolii będą?
Nie, to nie są pieniądze z metropolii, to są pieniądze z polskich linii kolejowych. Okazuje się, że można takie pieniądze wygospodarować, jeżeli się dobrze gospodarzy. I nie robi się z tego wielkiego halo i wielkich opowieści, tylko po prostu bierze się łopatę i się buduje. I myślę, że to jest w ogóle taki element, bo warto też naszym słuchaczom powiedzieć, że nie będzie w województwie pomorskim miasta powiatowego, do którego nie dojedzie kolej.
Tak, takie są też zapowiedzi.
No nie, no zapowiedzi to nie tylko zapowiedzi, bo to już są fakty, no bo mówimy o linii kolejowej Korzybie Bytów, czyli też Lipusz. No i pozostaje ten Nowy Dwór, o którym rozmawialiśmy i mamy temat zamknięty.
Mhm. Trwa też modernizacja linii kolejowej 202, czyli tej, która łączy Chylonie ze Słupem, znaczy modernizacja, rozbudowa. Jak rozumiem, kiedy efekty?
Nie pamiętam harmonogramu, bo szczerze powiedziawszy serduchem jestem jakoś bliżej przy 201.
Przy swoim okręgu wyborczym.
Nie, to nawet nie, że tam Kościerzyna nie jest moim okręgiem wyborczym, ale to patrzę też na tempo realizacji, bo musieliśmy przyspieszyć, bo to, co się dzieje w portach w Gdańsku, w Gdyni, no potrzebuje absolutnie alternatywy wyprowadzenia towarów z tych naszych portów i jeżeli więcej rozmawiam na temat 201 i tego, co tam się dzieje.
Mm-hmm. A co z projektem kolejowym i z wątkami kolejowymi Centralnego Portu Komunikacyjnego? One też w jakimś sensie Pomorze będą obejmować?
Ja nigdy nie byłem związany emocjonalnie z CPK. Ja uważam, że to był projekt i nadal tak podtrzymuję tą kwestię, rozmuchany na potrzeby polityczne, tak jak swego czasu przekop Mierzei Wiślanej, z którego no, efektów ekonomicznych, gospodarczych, obronnych, przepraszam, ale nadal nie ma, a wokół tego było wielkie halo.
Więc no jeszcze projekt nie jest zakończony. Tutaj już ostatnio też była pani dyrektor Urzędu Morskiego, rozmawialiśmy o tym, 2028.
No tak, ale
rok to ta cała droga ma być.
No ale to tylko ten kwestia wjazdu, znaczy wejścia do Elbląga.
No, ale no, kluczowa kwestia, żeby...
No, no jasne, tylko że no...
Kluczowy ostatni odcinek.
Wejście wejściem, to jest z jednej strony, ale no nie pogłębimy tego toru wodnego w taki sposób, żeby tam mogły poruszać się, czy przepływać inne gabaryty niż do tej pory będą mogły tam pływać. I dlatego CPK niestety też był budowany politycznie. Trzeba go i wydaje się, że w Ministerstwie Infrastruktury prace idą ku temu, żeby rzeczywiście on był racjonalnie poprowadzony po schemacie tych szprych, które mają być zrobione. I to jest sedno tego tematu, a nie jakaś tam megalomania i opowieści z mchu i paproci.
Ale kolej dużej prędkości to też hasło, które się często pojawia. No jest jednak istotna. Te rozważania, jak szybko ta kolej ma jeździć, trwają. Pan zapewne śledzi ten cały ten proces. Jaką pan ma opinię?
Myślę, że to jest projekt bliżej realizacji niż ten poprzedni, jeżeli mówiliśmy o CPK.
Bo chcielibyśmy jechać w 2 godziny do Warszawy pociągiem na przykład.
No dobrze, też już krzywdy teraz nie ma. No 2,30, 2,36, no to też już nie jest tragedia. Ale ja jestem takim bardziej zwolennikiem tej kolei regionalnej, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nie, że nie narzucam sobie jakichś tam wyzwań, ale bliższa ciału koszula i wolałbym, żeby mieszkańcy całego kraju, a w regionie pomorskim udaje nam się to zrobić, realizowali najpierw te swoje potrzeby takie podstawowe, czyli dojazd do pracy, do szkoły, do jakiegoś miejsca kultury. I to po pierwsze, a potem też, albo może równolegle, zajmijmy się tematami, o których pan teraz powiedział, czyli kolej szybkich prędkości.
Czas nam upłynął, więc już musimy kończyć, ale tak to, żeby to wszystko podsumować, bo i tak jesteśmy najbardziej kolejowym województwem w Polsce, patrząc
dzisiaj mamy chyba 36-37 podróży w roku. Mam nadzieję,
to
że...
To jak to ma wzrosnąć?
Do 40.
Do 40.
Pamiętajmy też o...
Po realizacji tych planów, jak
tak,
to wzrośnie.
Ale jeszcze pamiętajmy o Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, tej części południowej, która rzeczywiście otworzy nową przestrzeń. Pamiętajmy również o nowym torze, który będzie budowany od Gdańska poprzez do Pszczółek, który podzieli ruch regionalny, odseparuje od dalekobieżnego i towarowego. To są nowe projekty, które za chwilę będą realizowane.
Czyli 40 to jest ta liczba, do której
tak będzie.
Dążymy.
Tak jest. Będziemy dalej prymusem i liderem. No.
I na tym
się trzymamy.
I na tym zakończymy. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję. Miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.